67 już ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, dwoje cudzoziemców oraz prawie 128 osób rannych wymagających hospitalizacji. To smutny bilans tragedii budowlanej, do jakiej doszło w sobotni wieczór w Katowicach podczas wystawy gołębi pocztowych. W trakcie akcji ratunkowej zginął także jeden policjant. W obliczu tej największej w nowożytnej historii Rzeczypospolitej tragedii prezydent Lech Kaczyński wprowadził 3-dniową żałobę narodową, która potrwa do środy. Proszę Państwa, pragnę bardzo serdecznie powitać na naszej antenie pana wicepremiera, pana ministra do spraw, ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Ludwika Dorna. Witamy serdecznie, panie premierze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie premierze, wprawdzie sprawa jest ciągle bardzo świeża. Dowiadujemy się także o następnych, jeszcze bardzo dramatycznych następstwach tego wydarzenia, które miało miejsce w Katowicach, a więc kolejna śmierć. Ale już z pewnej perspektywy możemy popatrzeć na to, co się działo, również od strony takiej organizacyjnej całej akcji. Jeżeli moglibyśmy poprosić pana premiera o komentarz do tego, jak ocenia pan premier przebieg akcji ratunkowej w Katowicach?
Ja oceniam przebieg tej akcji, działania ratowników medycznych, straży pożarnej, policji niesłychanie wysoko. No, chciałbym, korzystając z pośrednictwa Radia Maryja, złożyć tym wszystkim, którzy z tak wielkim oddaniem przeprowadzali akcję ratowniczą, wyrazy wielkiego uznania i wielkiej wdzięczności. Dowodzenie przez komendanta wojewódzkiego, bo on bezpośrednio był na kwaterze głównej akcji ratowniczej, było prowadzone przez pana komendanta Skulicha bardzo sprawnie. Jest standardem w takich sytuacjach, że dowodzi strażak. Policja, ratownictwo medyczne jest wtedy mu podczas akcji podporządkowane. Oczywiście będziemy analizować całość prowadzonej akcji ratowniczej. Ja muszę sprawdzić pewne informacje o tym, że na samym początku doszło do pewnego lekkiego zatarcia, ale to akurat nie obciąża służb ratowniczych. Mianowicie istniały trudności z dotarciem do planów budynku. Ja wiem, bo w tej sprawie z policją się podczas tej dramatycznej nocy kontaktowałem, że no, policja robiła wszystko, by jak najszybciej znaleźć zarządcę budynku wraz z planami, bo to jest sprawa kluczowa. Ale generalnie powiem, że to była akcja prowadzona wzorcowo, no, wybijająca się pozytywnie także, jeżeli chodzi o porównanie z podobnymi akcjami prowadzonymi w przypadku innych katastrof budowlanych, wielkich katastrof, które wydarzyły się w innych krajach.
Panie premierze, myślę, że tutaj na uwagę zasługuje również wielka ofiarność, z jaką te służby pełniły tą swoją posługę wobec pokrzywdzonych.
Tak, no to służby okazały tutaj wielką ofiarność, ale i powtarzam, ja tutaj jestem pełen najwyższego uznania i także uznanie należy się tym, którzy tą akcją kierowali, bo entuzjazm, zapał i poświęcenie strażaków, ratowników, którzy no, bezpośrednio docierali do ludzi, ratowali ich, nie były marnowane. Tutaj bardzo dobrze to także zorganizowano we wszystkich możliwych wymiarach.
Panie premierze, kiedy był pan gościem naszego studia, wspominał pan o konieczności ujednolicenia systemu łączności pomiędzy poszczególnymi służbami w celu właśnie usprawnienia ich komunikacji, choćby właśnie w takich akcjach. Czy ta akcja pokazała, że rzeczywiście taka potrzeba istnieje?
Tak, tego rodzaju system jest potrzebny, chociaż tam na szczeblu łączności i dowodzenia zrobiono wszystko, by i to zrobiono z powodzeniem, by przy istniejącym systemie łączności akcja przebiegała sprawnie. Natomiast jest oczywiste, że jeden standard łączności w sytuacjach kryzysowych jest potrzebny. Moi współpracownicy i ja przygotowaliśmy rekomendacje dla Rady Ministrów, dotyczącą wyboru standardu, wyboru planu. Na razie ta rekomendacja ma charakter poufny z tego względu, że no to są, mówiąc wprost, wielkie pieniądze i ja bym chciał, żeby Rada Ministrów, inni ministrowie mogli w spokoju nad tym popracować, ponieważ gdybyśmy naszą rekomendację ujawnili, rozpocząłby się wielki lobbying w mediach, w prasie, poszczególnych ministrów zaczęliby nachodzić przedstawiciele firm, no a ja chciałbym, żeby pracowano nad tym w spokoju, bez tego rodzaju nacisków.
Panie premierze, to wydarzenie smutne i takie wstrząsające dla nas wszystkich, ono jak zwykle no, niesie w sobie pewną nauczkę i myślę, że trzeba pewne wnioski jakieś wyciągać. Jakie wnioski w tej chwili powinny podjąć odpowiednie instytucje, żeby na przyszłość tego rodzaju wydarzeń można było uniknąć? Wiem, że już wojewodowie i inne osoby odpowiedzialne za decyzje już otrzymali odpowiednie instrukcje dotyczące takich doraźnych działań, prawda? Chociażby właśnie to uprzątanie śniegu i sprawdzenie tego, jaki jest stan tych budynków. Ale jakie jeszcze inne konieczne, a może do tej pory zaniechane działania ujawniło to wydarzenie?
To jest tak, proszę ojca i proszę słuchaczy, że stosowne zarządzenie, żeby zwrócić uwagę na zalegający śnieg i lód, zostało po raz pierwszy wydane jeszcze przed tą tragedią. Tylko ono zostało nie przez wojewodów, bo akurat oni przekazali je do starostów, no potraktowane jako jeszcze jedno zarządzenie, które przyszło z góry. Zapewne po części było realizowane, po części nie było. No gdyby było realizowane, to by do tej, w całości, to by do tej tragedii nie doszło. Znaczy, są dwa rodzaje rozwiązań o charakterze systemowym, które muszą być tutaj wprowadzone. Po pierwsze, możliwość mobilizacji aparatu państwowego i odpowiednich służb, aby podzielić tak różnego rodzaju zalecenia na ważne i na szczególnie ważne. Aparat państwowy zaczyna działać, mobilizuje się wtedy, kiedy wie, że do jakiegoś zalecenia, jakiegoś polecenia zwierzchnicy przywiązują szczególną wagę. To jest coś, o czym ja się przekonałem podczas ostatnich tygodni. I konieczne są, jeśli chodzi o całą sferę katastrof budowlanych i kryzysów, pewne zmiany w procedurach i pewne zmiany w prawie. Nad oboma aspektami w tej chwili pracujemy. Pierwsze koncepcje zostaną przedstawione za 50 minut na Radzie Ministrów, która odbywa się o 12. Bardzo wiele trzeba tutaj zmienić, przy czym ja nie mogę obiecać, że to będą zmiany, które zajdą w ciągu paru dni czy paru tygodni. No, mamy stan państwa, stan aparatu państwowego taki, jaki jest. Okazało się, że w przypadku tragedii w Katowicach służby, Straż Pożarna, Policja zmobilizowały się i działały wzorowo. Natomiast równie istotnym problemem jest to, by do konieczności takiej mobilizacji nie dochodziło, by to codzienne działanie inspekcji, straży, nadzoru, aparatu państwowego minimalizowało ryzyko wystąpienia tego rodzaju katastrof. A to jest już praca na miesiące, czy na więcej niż miesiące i no, taką pracę właśnie rozpoczęliśmy.
Panie premierze, może kilka słów jeszcze o dzisiejszej Radzie Ministrów. Czego będzie dotyczyła?
Ona będzie dotyczyła trzech spraw. Zapoznania się Rady Ministrów z przebiegiem akcji ratunkowej i wyciągnięcie wniosków. Określenie, dlaczego do tej tragedii doszło i wyciągnięcie wniosków. Co należy zrobić? Jakich zmian w prawie, jakich zmian w działaniu aparatu państwowego należy dokonać, aby minimalizować wystąpienie ryzyka takich tragedii. I kwestia trzecia, podejmowane być może w trybie pilnym zmiany ustawowe. Tu ma tutaj może chodzić przede wszystkim o prawo budowlane.
Panie premierze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, ojcu. Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Słuchaczom. Pozdrawiam.
Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem wicepremierem Ludwikiem Dornym, ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Proszę państwa, rzeczywiście tak jak pan premier zapowiadał, w tej chwili trwa konferencja, przepraszam, Rada Ministrów, a po niej także będzie konferencja prasowa, dlatego ta rozmowa była zarejestrowana nieco wcześniej, jak państwo zdążyli się zorientować z wypowiedzi pana premiera. Kolejnym gościem naszej audycji Aktualności Dnia jest pan minister Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze.
Witam radio słuchaczy, szczęść Boże.
Panie ministrze, właściwie cały czas obserwował pan i nadzorował akcję prowadzoną przez służby medyczne w związku z tą katastrofą w Katowicach. Jak może pan minister, tak już trochę podsumowując tę akcję, co może powiedzieć o sprawności działania służb medycznych w czasie tej akcji?
Byłem na miejscu tej straszliwej katastrofy od godziny 19 w piątek do godziny, w sobotę do godziny 14 w niedzielę. Halo?
Tak jest, tak jest.
Do godziny 14 w niedzielę, czyli 28 godzin. Przyjechałem prawie na samym początku. Byłem akurat w swoim rodzinnym mieście w Lidniku, czyli 20-40 km od Katowic. Co mogę powiedzieć? Ogromne zaangażowanie ludzi. Nie widziałem nigdy tak zaangażowanych ludzi. Ci ludzie byli, no mówiąc tak może trochę brzydko, opętani chęcią niesienia pomocy. To robiło ogromne wrażenie. To byli zawodowi strażacy, ratownicy, wolontariusze, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, kierowcy z samochodów sanitarnych. To aż dziw, że była jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wszyscy byli ogromnie zdyscyplinowani. I może dlatego w tej akcji medycznej mieliśmy tylko jeden tragiczny zgon w szpitalu dzisiaj rano, a resztę 140 kilku rannych wyciągniętych z gruzowiska zostało uratowanych. To świadczy o sprawności tych służb.
Panie ministrze, jaki jest stan obecny rannych znajdujących się w szpitalach?
No niestety są to różne obrażenia. Obrażenia ciężkie. Co prawda ich życiu poza może jeszcze jednym przypadkiem nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo, ale te obrażenia są różne. No są takie, które groziły amputacją kończyn. To nie jest przecież łatwa rzecz, bo wiąże się to z trwałym kalectwem. Najdzisiaj największym problemem to jest walka z odmrożeniami. Wiele poszkodowanych, wiele pacjentów ma dość spore odmrożenia. Wydałem dyspozycję, żeby uruchomić wszystkie możliwe leki, które przeciwdziałają i leczą odmrożenia. Wysłałem odpowiednich specjalistów najwyższej klasy, żeby z odmrożeniami walczyć.
Jaka pomoc medyczna jest w tej chwili potrzebna?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o pomoc medyczną, to nasi obywatele, nasi rodacy pokazali swoją solidarność w rejonowych stacjach krwiodawstwa. To jest rzeczywiście takie z serca płynąca pomoc. Na dzisiaj ja bym o pomocy medycznej specjalnie nie mówił, bo jesteśmy na wszystko przygotowani. Natomiast bardzo ważne byłoby wsparcie psychologiczne i ja powiem może trochę szerzej, duchowe. Wielu z tych ludzi no, zostało bardzo poważnie okaleczonych również w tym sensie psychicznym i duchowym. I tu pomoc psychologów, ale również osób duchownych jest nieodzowna. Pogodzić się z takimi dramatami jest bardzo trudno. Ja wydaje mi się, że ta pomoc no, w zasadzie ma coś wspólnego z pomocą medyczną, ale wkracza w znacznie szerszy obszar, jest na dzisiaj najważniejsza.
Proszę pana ministra, przy okazji właśnie tej tragedii powrócił problem ratownictwa medycznego. Już zapowiadane wcześniej przez pana ministra zdrowia plany jakiegoś tutaj przyspieszenia prac nad ratownictwem medycznym, nad ustawą o ratownictwie medycznym w Polsce i pewnymi działaniami pokazują, że rzeczywiście w pewnych sytuacjach ta sprawa może być okazywać się ogromnym warunkiem właściwie uratowania życia bardzo wielu ludzi.
Zgadzam się w pełni z księdzem. Szczęście, w tym ogromnym nieszczęściu, to było to, że zdarzyło się to na terenie potężnej aglomeracji śląskiej, gdzie jest duża ilość sprzętu, karetek, szpitali. Gdyby taka akcja, gdyby taka tragedia miała się rozegrać trochę w innym obszarze Polski, mogło być trudno. My musimy mieć i będziemy mieli ratownictwo medyczne, ja powiem więcej, państwowe ratownictwo medyczne, a nie zespół karetek prywatnych i tak dalej. Państwowe ratownictwo medyczne dobrze wyszkolone. Sądzę, że 1 stycznia 2007 roku będziemy gotowi. Oby Bóg dał, żeby takie katastrofy się nie zdarzyły. Ale myślę, że od 1 stycznia przyszłego roku taka profesjonalna pomoc będzie możliwa w każdym regionie naszego kraju.
Plany budowy centrów ratownictwa medycznego w Polsce, wspomniał pan minister Zbigniew Religa. Czy kilka słów na ten temat można poprosić?
My już mamy część takich centrów powiadamiania ratunkowego, zespołów szpitalnych przygotowanych. Sądzę, że musimy tylko je wyselekcjonować i przekazać te środki, które mamy. Państwo polskie nie należy do najbardziej bogatych, ale chciałbym, żeby te środki były wyjątkowo racjonalnie przekazane. I tam, gdzie istnieje potrzeba doposażenia oddziałów ratunkowych, tam, gdzie potrzeba doposażyć odpowiednio i kupić odpowiednią karetkę, tam, gdzie trzeba wyszkolić ludzi, tam te środki musimy skierować, nie bacząc na jakieś partykularne, regionalne interesy. Każdy z nas, każdy z naszych rodaków ma coś następniejszego, o czym musimy jako rząd zadbać. Swoje życie, swoje zdrowie.
Panie ministrze, tak kusi mnie jeszcze to, żeby w pewien sposób jakoś przekazać panu ministrowi również wyrazy, które docierają do nas, do Radia Maryja, że wielu ludzi jakoś odnosi się w tych dniach z jakimś wielkim również szacunkiem dla działań rządu i dla obecności przedstawicieli rządu na miejscu tragedii, bo rzeczywiście chyba z tym dotychczas nie mieliśmy do czynienia, żeby kilku ministrów natychmiast było na miejscu i przebywało przez wiele godzin, nadzorując i pilnując tych spraw, ale także będąc blisko ludzi poszkodowanych. Przypominają się tutaj te niechlubne momenty, choćby wtedy, kiedy była ta wielka powódź i jeden z ministrów mówił o tym, że mogli się ubezpieczyć rolnicy. Tutaj pana i innych ministrów obecność na miejscu jest jakimś wielkim świadectwem, a równocześnie, powiedzmy sobie, tego, czego właściwie oczekiwaliśmy, a więc pewnej normalności.
Ja sądzę, że to jest obowiązek nas, których zostaliśmy wyróżnieni z woli narodu i powierzono nam takie odpowiedzialne stanowiska, żeby być tam, gdzie dzieje się coś bardzo ważnego. No i tam, gdzie są sukcesy, ale również tam, gdzie są tragedie. Wydaje mi się, że i pan premier Marcinkiewicz, który był na miejscu już w godzinę po mojej obecności, razem żeśmy w zasadzie prawie pomagali ewakuować ostatnią żywą ofiarę. Pan premier był tego świadkiem. Potrafił wydać określone dyspozycje. Ja myślę, że obecność i ministrów porządkuje również pewien system. To nie jest tak, że minister odpowiednio tam wykopie kogoś. Od tego są wyspecjalizowani ratownicy, rzeczywiście bardzo sprawni, z którym trzeba być wdzięcznym za to, ale to jednak mobilizuje. Również wizyta pana prezydenta, mimo iż sam jest chory, bo ma grypę, również to podbudowuje, bo to skłania ludzi do tego, że nie są sami. Nie są sami, a ta samotność w obliczu takiej tragedii dla pewnej części z nich była największą trudną sprawą do przeżycia.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i obyśmy rzeczywiście takich tragedii już nie przeżywali.
Obyśmy nie przeżywali, czego widzą, czego słuchaczom radia również życzę. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem wiceministrem zdrowia, panem ministrem Bolesławem Piechą. Państwa, kolejny temat naszej audycji, aktualności dnia, ale ciągle jesteśmy wokół tego wydarzenia, które miało miejsce w Katowicach. W tej chwili udało nam się połączyć z panem Jarosławem Wojtasikiem, rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Szczęść Boże, witamy panie Jarosławie. To wydarzenie było ogromnym wyzwaniem także dla Straży Pożarnej, bowiem w akcji wzięło udział 103 zastępy Straży Pożarnej, 3 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych, 25 samochodów ratownictwa technicznego, 5 dźwigów i tak dalej. Oprócz strażaków jeszcze inne służby, ale właściwie tymi, którzy całą akcją tutaj kierowali, pierwsi zjawili się na miejscu wydarzenia, byli strażacy.
Tak, strażacy jako pierwsi zostali powiadomieni, jako pierwsi tutaj przybyli. Pierwsza jednostka Straży Pożarnej, która rozpoczęła udzielanie pomocy osobom potrzebującym, była już na miejscu po 3 minutach. Kolejne zjechały się błyskawicznie.
Jak ocenia pan pracę strażaków w tych chwilach?
No nie mnie oceniać, ponieważ ja sam jestem strażakiem, ale może przytoczę tylko wypowiedzi niektórych polityków, wypowiedzi, które w pełni doceniły udział strażaków, wypowiedziały wypowiedziane słowa, powiedziały, że akcja była przeprowadzona wręcz wzorowo i potwierdził to zarówno prezydent Kaczyński, premier Marcinkiewicz, jak i minister Dorn.
No właśnie. Chciałbym tutaj jeszcze przytoczyć, nie tylko oprócz tych właśnie pozytywnych wszystkich ocen, to jednak pojawiają się w prasie zagranicznej zwłaszcza komentarze co do jakości tej akcji ratunkowej, co do sprzętu, którym dysponowała straż. Co pan mógłby na ten temat powiedzieć?
Jeżeli chodzi o sprzęt, którym dysponuje Państwowa Straż Pożarna, to jest sprzęt klasy takiej, jakiej strażacy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To jest sprzęt, który jest wykorzystywany we wszystkich strażach pożarnych, nie tylko w Polsce, ale i właśnie w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, a wręcz ich produkcji, bo na tym właśnie bazujemy. Również przygotowanie fachowe strażaków jest to prawda prowadzone przez polskich instruktorów, ale czerpiemy te wzorce nie tylko z polskich doświadczeń, ale doświadczeń innych straży, tymi straży zagranicznych. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tego sprzętu, to mieliśmy go naprawdę w wystarczającej ilości. Nikt nie oczekiwał, że nie czekał na to, że będzie mu potrzebna piła i aktualnie kolega ją użytkuje i on będzie czekał. W każdej chwili, w każdym momencie każdy potrzebny sprzęt trafiał tam, gdzie był potrzebny, a więc tam, gdzie ratowaliśmy zdrowie i życie ludzkie, bo o to toczyła się właśnie ta walka.
Więc wszelkie tego rodzaju komentarze są nie na miejscu ze strony obserwatorów jakichś zagranicznych dziennikarzy. Ja chciałbym jeszcze zapytać o jedną sprawę, bowiem przecież na co dzień strażacy raczej udają się do pożarów, gaszą pożary i strzegą tego, żeby przeciwpożarowemu. No czasami są wzywani również do wypadków, bo rzeczywiście dysponują sprzętem odpowiednim, żeby ratować życie ludzkie, ale to wyzwanie chyba przekroczyło jakieś najśmielsze wyobrażenia o tym jakimś ludzkim cierpieniu, także z którym strażacy musieli stanąć oko w oko.
Tak, no to było ten podawalenie dachu i ilość ofiar oraz ogrom powierzchni tego zdarzenia, to naprawdę jest takim wielkoobszarowym zdarzeniem. Śląscy strażacy, nie tylko śląscy strażacy, ale polscy strażacy, jak do tej pory się jeszcze nie spotkali. I oby się nie spotykali wcale.
Tak, myślę, że dla samych strażaków to było także bardzo jakieś niejednokrotnie trudne przeżycie. Tak, psychologicznie trudne, prawda?
Tak, oczywiście. Nie co dzień mamy możliwość i całe szczęście oglądać tak ogromną tragedię ludzką, jaka tutaj rozegrała się właśnie w Chorzowie, Dlatego na pewno wszystkim strażakom utkwiono w pamięci. Może w czasie akcji nie było tego widać, ale każdy strażak to przede wszystkim człowiek, członek społeczności, człowiek rodziny. Wtedy, kiedy jest na służbie, kiedy pracuje życie ludzkie, to on może o tym nie myśli, prawda? Bo wtedy priorytetowym jego działaniem to jest nieść pomoc innym i łatwiej się skupia. Natomiast potem przychodzi sprawa odpoczynku, powód na łono natury i te rozterki psychiczne, urazy na pewno i obrazy, które głęboko zarysowały się w pamięci, wracają i to właśnie wtedy przychodzi ta nostalgia, może nie zwątpienie, ale przychodzi ta potrzeba rozmowy z innym człowiekiem, tym i nawet psychologiem, którym dysponują straże pożarne, tymi nasza straż pożarna, więc nasz psycholog również już na w czasie akcji przybył na miejsce i już z tymi wszystkimi, którzy potrzebowali takiej pomocy, rozmawiał.
Słyszeliśmy przed chwilą, że witał się pan także z księdzem kapelanem.
Tak, ksiądz kapelan Śląskich Strażaków, ksiądz Henryk Kuczow, wydatnie wspierał nas natychmiast bez niczyjego wezwania, bez jakiejś prośby ze strony tutaj kierującego akcją. Przybył na miejsce, spotkał się z nami, również z osobami poszkodowanymi rozmawiał, dostarczył nam poprzez Caritas oczywiście z własnej woli, nie to, że myśmy prosili o to, ale i napoje ciepłe i czekoladę, a więc to, co w tym momencie było nam najbardziej potrzebne, bo dla mnie wysiłek fizyczny również i tutaj ratownik, żeby mógł pracować, potrzebuje dużej energii, dużo kalorii, a więc to wszystko tutaj od księdza kapitała i strażaków otrzymaliśmy.
Proszę powiedzieć, czy na chwilę obecną akcja straży jest już zakończona, czy jeszcze jakieś działania strażacy na miejscu katastrofy podejmują?
No, zakończyliśmy w tej chwili akcję związaną z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego. W tej chwili został ten drugi etap akcji, trudniejszy, który będzie polegał na rozebraniu tego, co pozostało po tym zawalisku, przejrzeniu każdego metra, centymetra, nawet zawalonego miejsca, wyniesienie tego wszystkiego, tych kilometrów podkręconej konstrukcji, ton połamanych betonu i gruzu, desek, a więc no, będziemy musieli to wszystko zrobić. Oprócz ludzi jeszcze w dniu wczorajszym strażacy wynosili sporo zwierząt, gołębi, bo królików, ponieważ była to wystawa i również w dniu wczorajszym zajmowaliśmy się ratowaniem tego dobytku ludzkiego, właśnie tych żywych zwierząt, które potem były umieszczane, wyjmowane spod gruzu i udało nam się również część tego uratować.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i gorąco pozdrawiamy. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy z panem Jarosławem Wojtasikiem, rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Thank you. Drodzy Państwo, jesteśmy wszyscy poruszeni tym wydarzeniem, które miało miejsce w Katowicach. Rozważane są dzisiaj, jak Państwo słyszą, we wszystkich mediach poszukiwane pytania, szukanie odpowiedzi na to pytanie, co było przyczyną, jaka przyczyna spowodowała tę katastrofę. Mówi się o śniegu, ale mówi się także o być może jakichś błędach, być może o jakichś decyzjach, które mogły spowodować tę katastrofę, czy zaniedbaniach ze strony kogoś. Natomiast na marginesie tego wydarzenia trzeba popatrzeć trochę szerzej, bowiem jak wynika z danych udostępnionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, tylko w 2004 roku doszło w Polsce do 187 katastrof budowlanych. Ta oczywiście była największa, ale były mniejsze i większe katastrofy. Najczęstszą przyczyną wypadków były wady projektowe, brak właściwego nadzoru, złe wykonawstwo oraz lekceważenie przepisów prawa budowlanego. A często w grę wchodzi również zwykła ludzka głupota. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana redaktora Wojciecha Wybranowskiego z naszego dziennika.
Nie będzie pan Polonej Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Faktycznie raport Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wygląda przerażająco. W porównaniu z rokiem 2004 liczba katastrof budowlanych, tych niespowodowanych jakimiś klaskami żywiołowymi, bo o takich w Polsce trudno mówić, rośnie. I o tyle na przykład w 2000 roku było ich 167. Z tego większość była spowodowana brakiem odpowiedniego nadzoru, czy wybuchami gazu ziemnego, gazu płynnego. O tyle w 2004 roku było ich już 187. I tutaj takie dane statystyczne, które pokazują, jak wiele tych katastrof budowlanych było spowodowanych właśnie uchybieniami w samym etapie budowy. To znaczy brakiem właściwego nadzoru, czy też, jak podkreślają inspektorzy Głównego Nadzoru Budowlanego, również dziwnymi oszczędnościami. Tutaj, prawda, w przypadku budownictwa mieszkaniowego w 2004 roku na 80 katastrof w tej dziedzinie, aż 64 zeszły się już w czasie użytkowania. Również w przypadku budownictwa przemysłowego aż 26-krotnie doszło do katastrofy już w czasie użytkowania, a 31 takich katastrof. Z czego to wynika? Zdaniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego najczęstszymi przypadkami takich wypadków są oszczędności materiałowe. Taki wypadek dla ludzi w Poznaniu w ubiegłym roku na klientów domu handlowego, centrum handlowego King Cross, w jednym z pomieszczeń należącym do Empiku spadł podwieszany sufit, 5 osób zostało rannych. I co się okazało w wyniku kontroli Wojewódzkiego Urzędu Budowlanego, Nadzoru Budowlanego, okazało się, że wykonawca, który był naciskany przez inwestor, żeby jak najszybciej skończyć tę budowę, żeby termin otwarcia zbiegł się z oddaniem pomieszczenia do użytku, zastosował co trzecie zawieszenie do tego sufitu podwieszanego. No i nie wytrzymało to drgania akustycznych związanych z ruchami ludzi, z przemieszczaniem się tłumów, jak również muzyką, która odbywała się w sali. Dach spadł, 5 osób zostało rannych. W 2000 roku w Szczecinie zawaliły się rusztowania i strop budowli centrum handlowego Carrefour. Również oszczędzano na materiałach budowlanych, na zabezpieczeniach. Często to jest tak, że inwestor wybiera nie ofertę najlepszą pod względem bezpieczeństwa dla samego budynku, dla użytkowników, dla klientów, ale w wyniku przetargu wybiera ofertę najtańszą i najszybszą. No i wiadomo, co jest najtańsze, nie zawsze bywa najlepsze. To oszczędności nie zdecydują się na zdrowiu i życiu ludzi. Takich wypadków było się bardzo wiele i tutaj warto podkreślić to, że w 2004 roku aż 64 wypadki na 80 w przypadku budownictwa mieszkaniowego zdarzyło się właśnie w trakcie już użytkowania. I podobnie było w budownictwie przemysłowym, gdzie na 31 katastrof budowlanych aż 26 miało miejsce już w trakcie użytkowania pomieszczenia. Najczęstsze wypadki właśnie wynikają z tego braku właściwego nadzoru, zatrudnienia ludzi nie mających odpowiednich uprawnień, oszczędności materiałowych, czy wreszcie absolutnego lekceważenia prawa budowlanego, które mówi o konkretnych wymaganiach, bardzo rygorystycznych wymaganiach, które nie są przestrzegane przez niestety tych właścicieli wielkich obiektów powierzchniowych, którzy w ten sposób zmniejszają swoje koszty. Inną rzeczą jest też fakt, że nadzór budowlany nie do końca wykonuje swoje obowiązki dobrze. Po wczorajszym wydarzeniu odebrałem co najmniej kilka telefonów z Poznania, z Krakowa, z innych naszego dziennika, którzy mówili, że tutaj mają obawy, że coś jest nie tak, że nadzór budowlany przyjął to na zasadzie, potem się poprawi. No i wreszcie wypadek taki z poznańskiego podwórka, na poznańskiej dzielnicy Rataje od prawie 5 lat budowany jest taki wielki apartamentowy, okrągły, to miała być wizytówka miasta, miały być tam być śpione piętrowe mieszkania. No i budynek do dziś nie został oddany do użytku. Okazało się bowiem, że już tuż przed oddaniem tego budynku do użytku budynek odchyla się od pionów. Inwestor mówi, że to kilka centymetrów, że to można przecież podeprzeć, że no trudno z tym walczyć, skoro w tym miejscu kiedyś był iły, była glinianka, że fundamenty są mocne i niewiele brakowałoby, inspektor budowlany ten budynek zaakceptował, gdy ten budynek zostałby oddany do użytku. Na szczęście tutaj opinia publiczna i media zadziałały w porę. Ta budowa na tym wieżowcu trwa nadal, ale już można się powiedzieć, że będą użyte podpory, podporniki i wszystkie elementy, które zabezpieczą w jakiś sposób tutaj trwałość tego budynku. No ale co by było gdyby? Można się zastanawiać, co by było gdyby ten budynek 3 lata temu został oddany do użytku, a inwestor po prostu by mówił, a odchyla się trochę, bo było przecież krzywa wieża w PiS-ie też jest krzywa, więc nic się pewnie nie stanie. Takie myślenie, takie troszeczkę lekceważenie tego, co się może stać, jest obok obchodzenia prawa jednym z najczęstszych powodów wypadków budowlanych.
Panie redaktorze, szkoda tylko, że przechodzimy po rozum do głowy po wszystkim, prawda? Po szkodzie, że wtedy, kiedy dopiero wydarzy się tragedia, zaczynamy myśleć nad tym, czy wystarczający sposób zostały zabezpieczone zostało życie ludzkie, bezpieczeństwo ludzi. No, okazuje się, że czasami ta przymykanie oka przez inspektorów nadzoru budowlanego okazuje się potem źródłem wielkich tragedii.
No właśnie, na przykład dzisiaj w Poznaniu wojewoda wielkopolski Tadeusz Ryba wydał rozporządzenie, które nakazuje właścicielom, administratorom tych wielkich obiektów handlowych, właścicieli wielkich budynków, szczególnie z tymi, które mają poziome dachy, usunięcie śniegu i lodu. Ale po raz pierwszy na przykład wojewoda mógł ukarać, wprowadzić w życie przepis mówiący o tym, że ci, którzy się do tego nie zastosują, będą ukarani grzywną w wysokości 500 zł. Tylko pytanie dla wielkiego hipermarketu, co to jest grzywna 500 zł w porównaniu na przykład z kosztami usunięcia tego śniegu. I można się obawiać, że również można lepiej zapłacić niż to usunąć, no bo przecież zima się kończy i nic się nie stanie. I takie myślenie może po raz kolejny doprowadzić do tragedii.
Dziękuję bardzo serdecznie, panie redaktorze.
Dziękuję również.
Z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem redaktorem Wojciechem Wybranowskim z naszego dziennika.